Dzień dobry, witam na kolejnym live'ie Instytutu Zdrowia Publicznego, na profilu Instytutu Zdrowia Publicznego. Dzisiaj naszym gościem jest pani Monika Zamarnik, prezeska federacji, która łączy stowarzyszenia związane z opieką nad osobami chorymi na cukrzycę. Dzień dobry, pani Moniko.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzisiaj sobie porozmawiamy, podzielimy sobie ten dzisiejszy live na takie części związane dokładnie z pani działalnością, też z pewną działalnością edukacyjną, jak też porozmawiamy o tym, czym się pani zajmuje na naszym wydziale, na Wydziale Nauk o Zdrowiu, bo jak wiem, jest pani również doktorantką studiów trzeciego stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Zatem nie chcę już przedłużać. I chciałbym się na początku zapytać, jak to się stało, że w ogóle pani zainteresowała się tą tematyką cukrzycy?
No myślę, że tak jak w wielu przypadkach organizacji pacjentów, historia prywatna, osobista skłoniła mnie do tego, żeby się tą problematyką zająć. 13 lat temu moja córka zachorowała na cukrzycę typu pierwszego i postanowiłam wówczas przełożyć swoją wiedzę, umiejętności związane z działalnością w trzecim sektorze, bo całe moje życie zawodowe wówczas i potem, jak się okazało, również teraz związane było z trzecim sektorem, czyli z organizacjami pozarządowymi, postanowiłam stworzyć federację organizacji, które zajmują się właśnie cukrzycą. Federację organizacji, czyli połączyć organizacje pomagające osobom chorym na cukrzycę w jedną organizację, która miała być i wydaje się, jest bardziej prężna, jest bardziej reprezentatywna. Organizację, która w żaden sposób nie umniejsza działalności tych organizacji lokalnych w różnych miastach i miasteczkach, natomiast jednoczy je, łączy i powoduje, że stajemy się przez to środowiskiem bardziej reprezentatywnym. Jest nam łatwiej rozmawiać z decydentami, z NFZ-em, z ministerstwami, no bo ze zrozumiałych względów łatwiej jest im przyjąć przedstawiciela jednej organizacji, niż gdyby każda z tych naszych mniejszych organizacji miała się gdzieś do tych decydentów dobijać i prosić o to, żeby prosić czy domagać się, żeby zająć się środowiskiem osób chorych na cukrzycę. Chciałam też podkreślić, że federacja głównie zajmuje się osobami chorymi na cukrzycę typu pierwszego. Tu chciałabym zwrócić Państwa uwagę, że generalnie w takim jakby odbiorze publicznym często mówimy cukrzyca, natomiast nie definiujemy, jaka to cukrzyca. A jest to niezwykle istotne, bo wiadomo, że cukrzyca typu pierwszego jest chorobą z autoagresji, chorobą autoimmunologiczną, która najczęściej diagnozowana jest u dzieci, młodzieży, młodych dorosłych. Oczywiście oni chorują potem przez całe życie, ale diagnoza jest właśnie w takim wieku. Jest to choroba, której nie możemy zapobiegać. Jest to choroba, która nie wynika z jakichś naszych zaniedbań żywieniowych czy z małej aktywności fizycznej. Inne jest podłoże tej choroby niż tej cukrzycy, której mamy w Polsce najwięcej, czyli cukrzycy typu drugiego. Tej cukrzycy, o której mówimy, że jest epidemią XX i XXI wieku, której już zapobiegać możemy, która zależy od naszego stylu życia, od tego, co jemy, czy mamy nadwagę, czy mamy otyłość, czy mamy aktywność fizyczną. I nasza federacja głównie zajmuje się właśnie osobami chorymi na cukrzycę typu pierwszego. To jest ta nasza działalność misyjna, podstawowa. Natomiast w ramach takiej naszej, powiedziałabym, społecznej odpowiedzialności nie pozostawiamy też bez pomocy osób z cukrzycą typu drugiego, robiąc na przykład szereg różnych działań prewencyjnych, żeby na tę chorobę nie zachorować, różnych akcji, badania przesiewowe cukru. Jeszcze pewnie potem Państwu też o tej działalności powiem. Natomiast teraz chciałam podkreślić, że głównie cukrzyca typu pierwszego to jest to, czym się te nasze organizacje pojedynczo w całej Polsce, jak i federacja już jako właśnie ta, powiedziałabym, egida tych organizacji próbujemy zajmować.
Dziękuję bardzo
Dziękuję
za
bardzo.
tą wypowiedź i chciałem też zachęcić wszystkich do tego, aby korzystali z naszego czatu, aby może zadawali pytania pani Monice. W tej chwili mamy 8 osób oglądających i 2 reakcje. Zachęcam również do oglądania nas na naszym kanale YouTube'owym Instytutu Zdrowia Publicznego. Powiedziała Pani o osobach chorych na cukrzycę typu pierwszego i drugiego, a jakie takie najczęstsze problemy mają te osoby w takim życiu, powiedzmy, codziennym, które w pewien sposób ograniczają im możliwości chociażby, nie wiem, zarobkowania, możliwość spędzenia wolnego czasu?
No, musielibyśmy jakby osadzić te osoby chore na cukrzycę w całym systemie ochrony zdrowia, który przede wszystkim właśnie w ich przypadku związany jest z cukrzycą, tak? Przede wszystkim musimy sobie powiedzieć, że cukrzyca dla systemu ochrony zdrowia jest dużym problemem. Jest problemem zarówno medycznym, no bo w przypadku cukrzycy typu pierwszego nie potrafimy jej leczyć, więc jest problem medyczny, nie potrafimy jej zapobiegać. W przypadku cukrzycy typu drugiego ilość zachorowań, którą mamy, tu podkreślę, że w Polsce mamy 3 miliony osób chorych na cukrzycę, z czego 90% to jest cukrzyca typu drugiego i stale rośnie. Kilkaset tysięcy osób nie wie, że choruje na cukrzycę typu drugiego, więc mamy kolejną grupę ludzi, którzy niebawem o tej chorobie się dowiedzą. Mamy kolejne kilkaset tysięcy osób, które mają insulinooporność i też jeszcze o tym nie wiedzą, więc jest to problem medyczny. Jest również problemem, powiedziałabym, ekonomicznym, dlatego, bo cukrzyca wiąże się z ogromnymi wydatkami dla systemu ochrony zdrowia, zarówno jako jeśli chodzi o jej leczenie, czyli koszty leków, refundacji, zestawów infuzyjnych, lekarstw, jak i jeśli chodzi o kwestie związane z leczeniem powikłań. Kolejna sprawa, problem społeczny. I tutaj dotykamy teraz tego, jak osoby chore na cukrzycę czują się zaopiekowane albo niezaopiekowane przez system ochrony zdrowia i zresztą nie tylko ze względu na swoją chorobę. No otóż mamy tutaj dużo niedostatków. Jeżeli mówimy o cukrzycy typu drugiego, nie ma wciąż refundacji nowoczesnych leków, które wpływałyby na poprawę poziomu cukru, na wyrównanie poziomu cukru. Jeżeli mówimy o cukrzycy typu pierwszego, bardzo dobrze zagospodarowane są, jeśli tak można powiedzieć, dzieci do 18 i w niektórych przypadkach młodzież do 26 roku życia, natomiast po 26 roku życia kończy się refundacja, więc osoby młode, które wchodzą na rynek pracy dopiero co, często przecież po studiach, albo nawet jeżeli już na tym rynku pracy są, no to właśnie są w tym okresie zakładania rodziny, jakiejś, prawda, aktywności w tej kwestii, nie mają refundowanych pomp insulinowych, nie mają refundowanych systemów do ciągłego monitorowania glikemii. No niestety ta ich sytuacja jest tutaj dużo gorsza niż sytuacja dzieci, młodzieży do 18, czy tak jak wspomniałam, do 26 roku życia. I kolejne aspekty społeczne to bardzo często pewne niezrozumienie, jeśli chodzi o cukrzycę, na przykład w kwestii, powiedziałabym, medycyny pracy. Diagnoza cukrzyca, czy to drugiego, czy pierwszego typu, często wiąże się z koniecznością zmiany pracy, ponieważ nie z każdym zawodem będzie można, nie każdy zawód będzie można wykonywać mając cukrzycę. I z jednej strony mogłoby się to wydać zrozumiałe, tak, ponieważ no wiadomo, że cukrzyca wiąże się z hipo, z hiperglikemią, są jakieś obawy, natomiast nowoczesne leczenie, zapewnienie tego nowoczesnego leczenia, nowoczesne insuliny, nowoczesne leki, nowoczesne systemy monitorowania glikemii mogłyby pozwolić na to, żeby człowiek, który choruje na cukrzycę i mówiąc w takim języku, powiedziałabym, diabetyków, dobrze się prowadzi, dobrze prowadzi samokontrolę cukrzycy, może być aktywny w wielu dziedzinach życia, w tym w tej swojej aktywności zawodowej. Natomiast często, i to jest na przykład problem, z którym się do nas zwracają młodzi ludzie chorzy na cukrzycę, nie dostają zgody na wykonywanie pracy w określonym zawodzie, bo jakby z automatu diagnoza cukrzyca powoduje, że już niektórych zawodów wykonywać nie mogą. I niekiedy dochodzi do takich absurdalnych sytuacji, że nawet musimy interweniować w kwestii pomocy młodym ludziom, którzy chcą się dostać na przykład do technikum samochodowego czy do technikum elektrycznego, kiedy nie dostają zgody na pójście do takiej szkoły, bo słyszą od lekarza medycyny pracy, że zagraża to ich życiu czy zdrowiu. Nie mają jakby tutaj lekarze odpowiedniej wiedzy o tym, jak ta cukrzyca przez te wszystkie lata się bardzo zmieniła, jak bardzo możemy teraz ją nowocześnie i dobrze prowadzić. I kolejny aspekt społeczny, tutaj Troszkę powiem może o tym, czym się będę, czy już zajmuję w ramach mojej pracy doktorskiej. To jest kwestia funkcjonowania dzieci chorych na cukrzycę typu pierwszego w placówkach oświatowych. Mamy tutaj olbrzymi problem. Ktoś by powiedział, no jaki problem? No dzieci są przecież sprawne, mają dwie ręce, dwie nogi, dwoje oczu, słyszą, widzą, fizycznie nie ma żadnego problemu. No tak, oczywiście, ale z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że potrzebują wsparcia, będąc w przedszkolach czy szkołach, w zabezpieczeniu swojej choroby. Często jest to konieczność pomiaru cukru, jest to, czyli glikemii, często jest to konieczność podania insuliny. I w świetle obecnych rozwiązań prawnych, mamy taką ustawę z 12 września 2019 roku, takiej pomocy może udzielić w placówce tylko pielęgniarka. A tymczasem dobrze wiemy, dobrze Państwo wiecie, że tych pielęgniarek w szkołach nie ma. I tym samym nie ma kto takiemu dziecku, które jest niesamodzielne, ma nie wiem, 6, 7, 8 lat, nie potrafi samo podjąć decyzji terapeutycznej dotyczącej swojej choroby, nie ma mu kto pomóc. A ustawa z kolei ma taki zapis, który mówi, żeby takiej pomocy mógł udzielić inny pracownik placówki oświatowej, musi na to wyrazić zgodę. Skoro pracownicy placówek ustawowych, oświatowych dostali ustawowe prawo niewyrażenia zgody, no to niestety często tej zgody nie wyrażają. I to jest istotny problem, bo tutaj mamy kwestię dostępności do prawa, które każdy z nas ma, prawa do nauki, prawa do rozwoju, prawa do tego, żeby bezpiecznie móc w tej placówce oświatowej przebywać. Rozliczne problemy, które środowisko osób chorych na cukrzycę typu pierwszego czy typu drugiego właśnie w takim społecznym aspekcie ma. Kolejna sprawa to nawet to, o czym próbowałam Państwu też na początku powiedzieć, mówiąc o różnicach między cukrzycą typu pierwszego a cukrzycą typu drugiego. Bardzo często nasza niewiedza powoduje stygmatyzację tych osób, które chorują na cukrzycę typu pierwszego. Mówimy ogólnie cukrzyca. Pokazujemy, często dziennikarze popełniają ten błąd, pokazują na przykład problem dzieci chorych na cukrzycę, a jednocześnie pojawia się ilustracja w postaci tęgiego pana, który siedzi przed telewizorem i zajada chipsy, prawda? Więc dostajemy jakąś sprzeczną informację. Tu mamy dziecko, którego nie chcą przyjąć do szkoły, bo ma cukrzycę, a tu pana, który się objada słodyczami czy chipsami. Zostaje w naszej pamięci to, że ta cukrzyca tego dziecka to pewnie też z tego złego jedzenia. I ta stygmatyzacja powoduje, no taką powiedziałabym, no trochę taki sprzeciw osób chorych na cukrzycę typu pierwszego, które przecież nic nie zrobiły złego, nie zawiniły, że na tą chorobę chorują i myślę, że jest taka potrzeba bardzo dużej edukacji w tym kierunku i też oczekiwanie środowiska osób chorych na cukrzycę typu pierwszego, powiedziałabym, takiej większej akceptacji, większego zrozumienia dla ich problemów.
Dziękuję bardzo za tą wypowiedź i chciałem też zapytać się o to, jaki jest pozostały obszar działania Państwa Federacji. Czy to jest działalność właśnie edukacyjna, promocyjna, pokazująca, jak chociażby te osoby mają się odżywiać w cukrzycy? Jak dokładnie też wygląda codzienna Państwa praca w Federacji?
Organizacje pozarządowe, jaką jest i federacja, zawsze uzupełniają jakąś lukę, która jest w systemie ochrony zdrowia w stosunku do jednostki chorobowej, którą się zajmują. I my też taką lukę staramy się wypełniać i robimy to zarówno jako federacja, czyli ta jedna skonsolidowana, większa organizacja, ale też oczywiście jako organizacje, które gdzieś tam lokalnie w Kaliszu, Łodzi, Wrocławiu, Lublinie i innych polskich miastach i często miasteczkach działają, pomagając swoim podopiecznym. I ta działalność, zarówno ta nasza, jak i tych naszych organizacji członkowskich ma, powiedziałabym, kilka płaszczyzn. Pierwsza płaszczyzna to są takie działania bardzo, no bardzo powiedziałabym, okazjonalne, typu integrowanie środowiska, typu jakieś mikołajki, typu wakacje, które na przykład tu warto podkreślić, że dzieci chore na cukrzycę typu pierwszego mają duży problem, żeby wyjechać na tak zwane normalne kolonie czy normalne obozy, bo opieka nad nimi wiąże się na przykład z koniecznością pomiaru glikemii, również kontroli tej glikemii w nocy. No trudno wyobrazić sobie, że organizatorzy zwykłych kolonii czy obozów wezmą na siebie takie dodatkowe obowiązki. Stąd te wakacyjne, feryjne wyjazdy, które nasze organizacje, jak również federacja organizujemy, prowadzimy, są niezwykle ważne i tak naprawdę są jedyną możliwością wyjazdu, często jedyną możliwością wyjazdu tych naszych podopiecznych na wakacje czy ferie. Robimy różnego rodzaju spotkania integracyjne, spotkania edukacyjne, na których uczymy naszych podopiecznych, jak prawidłowo jeść. Tu też podkreślę, że cukrzyca typu pierwszego nie wiąże się z jakąś dietą szczególnie eliminacyjną. Powinniśmy się po prostu zdrowo odżywiać, tak jak my wszyscy, żeby mieć prawidłową masę ciała, żeby się dobrze czuć, powinniśmy zdrowo jeść. No ale wiadomo, że tego zdrowego jedzenia trzeba się nauczyć. Bardzo ważna sprawa, którą też i federacja, i nasze organizacje członkowskie się zajmujemy, to jest takie wsparcie psychologiczne. Cukrzyca jest chorobą przewlekłą. W świetle obecnej wiedzy medycznej jest chorobą nieuleczalną. Bardzo trudno jest przyjąć do wiadomości, jakby pogodzić się z tym, że oto czy to dziecko, czy to już powiedzmy młoda osoba, nagle z osoby pełnej życia, zdrowej, staje się osobą przewlekle chorą, której życie tak naprawdę uzależnione jest od podaży insuliny z zewnątrz. Tak? Bez tej insuliny po prostu umrze. Jest to trudne doświadczenie, takie powiedziałabym emocjonalne i przez to, że cukrzyca jest też chorobą, o której nie da się zapomnieć. Musimy kontrolować ten cukier 24 godziny na dobę. Każdy posiłek musi być poprzedzony pomiarem cukru, podaniem insuliny. Nie ma w tej chorobie za dużo spontaniczności. Każda nasza aktywność musi być jakoś przeanalizowana pod kątem naszego poziomu cukru. Powoduje to duże zmęczenie. Duże zmęczenie takie psychiczne, emocjonalne. Często właśnie i nasi podopieczni, ale ich rodzice mają różnego rodzaju kryzysy psychiczne i staramy się, bo to oczywiście wychodzi nam raz lepiej, raz gorzej, ale staramy się zapewniać takie wsparcie psychologiczne, czyli albo właśnie jakieś warsztaty integracyjne, podczas których dzielimy się wspólnie naszymi doświadczeniami. Sami jesteśmy dla siebie taką grupą samopomocową, grupą wsparcia. Albo też, jeżeli jest taka potrzeba, oferujemy porady psychologa. Na przykład teraz mamy taki projekt, w ramach którego nasi podopieczni, ich opiekunowie, rodziny, rodzeństwo mogą skorzystać z porad psychologa. Bo warto też wspomnieć, że cukrzyca, mówi się zresztą o cukrzycy i to bardzo już w poważnych gremiach, również na różnych konferencjach międzynarodowych i w różnych publikacjach, mówi się, że cukrzyca, jeżeli dotyka rodzinę, to choruje tak naprawdę cała rodzina. Nawet pojawiło się takie pojęcie cukrzyca typu trzeciego, czyli to nie jest ta choroba faktycznie jednostka chorobowa, tylko choroba, która dotyka rodziny, bo wymaga zaangażowania, wymaga jakby atencji całej rodziny. I tylko wtedy osoba, która jest chora na cukrzycę, może się czuć bezpiecznie. Nie da się w tej chorobie jakby bez wsparcia innych funkcjonować. Co jeszcze robią nasze organizacje i co jeszcze robi federacja? No, staramy się wpływać również, i to jest ważna część, już powiedziałabym, działalności przede wszystkim federacji, na pewne zmiany systemowe w kwestii ochrony zdrowia. Czyli staramy się uczestniczyć aktywnie w tych wszystkich działaniach, które mają na celu zwiększenie refundacji, rozszerzenie tej refundacji na kolejne grupy odbiorców. Jeszcze nie tak dawno pompy insulinowe były refundowane tylko do pewnego roku życia. Potem był okres, że były refundowane, ale nie były refundowane do nich zestawy infuzyjne. Teraz i dla tych osób do 26 roku życia mamy i pompy insulinowe, i zestawy infuzyjne, i systemy monitorowania. Oczywiście nie jest to absolutnie wyłącznie zasługa organizacji pozarządowych, w żadnym wypadku, ale malutki kamyczek w tym całym procesie również środowisko pacjentów ma, bo to również my uczestniczyliśmy w różnego rodzaju spotkaniach, pisaliśmy pisma, przekonywaliśmy ministerstwo, staraliśmy się za tym naszym środowiskiem lobbować. I tak właśnie postrzegam działalność organizacji pacjentów, szczególnie właśnie takich federacyjnych, czyli łączymy się po to, żeby próbować być takim głosem naszych podopiecznych, tam, gdzie zapadają różne istotne decyzje. Mamy nadzieję, że będziemy takim głosem również w sprawie tej refundacji dla osób powyżej 26 roku życia. No i jeszcze, gdyby powiedzieć o takich dwóch, powiedziałabym, sztandarowych projektach, które prowadzi Federacja, to jeden z nich, i zacznę może od tego, to jest projekt, w ramach którego chcąc podnosić poczucie własnej wartości naszych podopiecznych, chcąc spowodować, żeby pokazać im, że mimo choroby mogą wszystko albo prawie wszystko i że są wyjątkowi, od 13 lat organizujemy rejsy żeglarskie, gdzie zabieramy młodzież na Mazury, czarterujemy jachty, pływamy tymi jachtami i młodzież podczas takich rejsów robi patent żeglarski. I wówczas do szkoły wyjeżdża we wrześniu, czy tam w czerwcu wychodzi ze szkoły Piotrek Cukrzyk, a wraca we wrześniu Piotrek Żeglarz. Zdajecie sobie Państwo sprawę, jak bardzo ważne jest to, żeby dzieciaki, młodzież chora na cukrzycę nie czuła się gorsza w stosunku do swoich rówieśników. I to jest taki
projekt. Jeszcze mam pytanie, czy rówieśnicy w jakiś sposób stygmatyzują osoby, dzieci chore na cukrzycę?
To bardzo różnie bywa. Bywa taki, szczególnie w tym okresie takim 13-15 lat, kiedy no różne, prawda, się pojawiają, powiedziałabym, problemy wychowawcze, takie powiedziałabym wręcz naturalne, związane z młodzieżą. Pojawiają się różne kwestie właśnie związane ze stygmatyzacją, z jakimś przezywaniem od robotów, od cukiernic, od cukrzyków. No czasami młodzież, prawda, jest w stosunku do siebie niezbyt, powiedziałabym, miła, a najłatwiej jest zaatakować tego, który jest najsłabszy, czyli najłatwiej jest zaatakować tego, który jest chory, który ma jakiś problem, który jest niepełnosprawny, bo przecież dzieci, młodzież chore na cukrzycę typu pierwszego to są osoby z niepełnosprawnością, tak? I faktycznie, bo mają niedziałające trzustki i też w świetle ustawy czy rozporządzenia, które mówi, że 12 miesięcy nie działa jakiś organ, to już jest jakby powód do tego, żeby ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności, jako oczywiście jedna z przesłanek. I dlatego ten pomysł tych rejsów żeglarskich, tych patentów żeglarskich, który no bardzo, bardzo sobie, że tak powiem, no cieszymy się, że nam się to udało zrobić. Mamy 100 kilkudziesięciu żeglarzy, co roku ich zabieramy, pływamy, zaszczepiamy w nich tę pasję, jednocześnie pokazując, że trochę tak jak z cukrzycą, jeżeli radzą sobie z wiatrem, z falą, ale współpracując, tak, bo żeglarstwo to jest sport, w którym musimy współpracować z resztą załogi, to jeżeli będziemy współpracować z tą cukrzycą, to jakoś sobie z nią damy radę. I to jest jeden taki projekt, który jest mi szczególnie bliski mojemu sercu. I drugi projekt, związany już właśnie ściśle z problemem dostępności do placówek oświatowych. Otóż Federacja prowadzi rocznie kilkaset szkoleń dla nauczycieli dzieci chorych na cukrzycę. No bo oczywiste jest, że ten problem z przyjęciem dziecka chorego na cukrzycę do placówki oświatowej i opieką nad nim wynika przede wszystkim z braku wiedzy. Każdy z nas, jeżeli czegoś nie zna, a wiąże się to z jakimś obowiązkiem, z jakimś wyzwaniem, po prostu się tego boi. I staramy się łagodzić ten problem, organizujemy bezpłatne szkolenia dla nauczycieli chorych na cukrzycę, dzieci chorych na cukrzycę. Oni mogą je zamawiać przez stronę internetową www.przyjaznediabetykom.pl, tam zgłaszają potrzebę o takie szkolenie i wówczas przyjeżdża edukator i takie szkolenie w placówce prowadzi. Teraz okres pandemii spowodował, że nie odbywają się te szkolenia niestety w formie stacjonarnej, ale prowadzimy je online. I tak samo, jeśli tylko jest takie zapotrzebowanie, zainteresowanie, to te szkolenia prowadzimy. Nie ma niestety w Polsce systemowych rozwiązań, które wspierałyby tutaj nauczycieli w aspekcie poprawy wiedzy o, powiedzmy, dodatkowych obowiązkach, które wiążą się z tym, że w klasie pojawia się dziecko chore na cukrzycę. Nie ma takich szkoleń. One są prowadzone bardzo sporadycznie, raz w roku przez Ministerstwo Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim dla jakiejś nielicznej grupy osób. Natomiast tak naprawdę szkolenia, które są potrzebne i konieczne, to są szkolenia w placówkach dla całego zespołu placówki, począwszy od pani czy pana dyrektora, a skończywszy na pani czy panu woźnym, bo każdy, kto w tej placówce się znajduje, a jest tam osoba chora na cukrzycę, powinien wiedzieć, jak jej pomóc, bo to nie jest nic trudnego, ale najpierw musi tę wiedzę zdobyć. I takich szkoleń, jak wspomniałam, prowadziłyby rocznie kilkaset. Moglibyśmy prowadzić ich jeszcze dwa razy tyle, no ale niestety często no też po prostu borykamy się z problemem braku środków. Udaje nam się jakoś te środki gdzieś tam, czy to od firm, czy z PFRON-u, czy z jakichś innych projektów zdobywać. Jest tych środków niestety wciąż za mało, no ale na tyle, na ile możemy, łagodzimy ten problem. Uczymy, edukujemy, staramy się przekazywać wiedzę nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych i pokazywać, że te nasze dzieci chore na cukrzycę niczym się nie różnią od dzieci zdrowych. Po prostu potrzebują tylko troszkę więcej uwagi i troszkę więcej takiego zainteresowania i tego, żeby wiedzieć, jak im pomóc, gdyby pojawiła się hipoglikemia, bo jej się boimy przede wszystkim.
Tutaj mamy komentarz od też naszej doktorantki Roxany Deli. Bardzo serdecznie witamy. Pozwolę sobie przeczytać. Dobry wieczór. Dużo mówi się o obciążeniu systemu opieki zdrowotnej cukrzycą. Liczymy koszty opieki. Wiele mówi się o edukacji. Rozwijamy rozwiązania służące szybkim pomiarom glikemii. Pozwalają na kontrolę cukru 24 godziny na dobę. Czy dziś wiadomo, jak to wszystko, co robimy, przekłada się na jakość opieki nad pacjentami z cukrzycą w POZ, bo o POZ-cie sobie jeszcze nie powiedzieliśmy, w miejscu, które jest poniekąd podstawą systemu ochrony zdrowia? Wiadomo, czy to wszystko, co robimy, przekłada się na efekty zdrowotne, czy badamy jakość opieki zdrowotnej nad pacjentami chorymi na cukrzycę?
To tutaj trudne pytanie. Już ta
wypowiedź się skończyła, bo tylko tyle mamy niestety widoczne.
Trudne pytanie, szczególnie teraz, kiedy pojawiła się pandemia i miał wejść program, gdzie już na poziomie POZ-u mieliśmy się troszkę bardziej cukrzycą zająć, miała być tam diagnoza, miały być różne rozwiązania przyjęte, które no ze względu na pandemię przyjęte nie zostały, ale powiem tak, to czego nam brakuje systemowo w opiece nad pacjentem z cukrzycą, czy to pierwszego, czy drugiego typu, to jest opieka koordynowana, ona na pewno bardzo by nam pomogła. Gdybyśmy nawet pomyśleli, czy rozumieli tą opiekę koordynowaną szerzej, od momentu nawet, powiedziałabym, w przypadku cukrzycy typu drugiego, jakiejś prewencji, tak? Bo pamiętamy, że możemy tej chorobie zapobiegać. Do momentu, w którym prowadzimy tego pacjenta, jeżeli pojawia się jakieś powikłanie cukrzycy. Tej opieki koordynowanej nie ma, o niej się mówi, ona jest planowana, ale póki co jeszcze nie została wdrożona. Dalej, chociaż w Polsce, jak wspomniałam, choruje na cukrzycę 3 miliony osób, to jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Za chwilę będzie ich jeszcze więcej. Nie ma rejestru osób chorych na cukrzycę i na przykład te dane, które Państwu pokazuję, czy mówię, że są 3 miliony, wynikają tylko i wyłącznie z szacunków, czyli kiedyś zostały zrobione takie badania na podstawie wypisywanych recept na paski, na leki przeciwcukrzycowe, na insulinę, oszacowano, że tych osób jest tyle, a nie mniej czy nie więcej, plus minus 3 miliony, tak? Ale równie dobrze ktoś powie 2 miliony 700, a ktoś inny powie 3 miliony 200 i też może mieć rację, ponieważ my się tylko opieramy na szacunkach. Cukrzyca stała się priorytetem zdrowotnym dopiero chyba w 2018 roku, znajdując się w rozporządzeniu ministra zdrowia obok chorób onkologicznych, chorób związanych z chorobami tam płuc, jakimiś jeszcze innymi, także przez długi czas, mimo że jest to ogromny problem społeczny, ekonomiczny, między 7 a 12 miliardów rocznie wydajemy na cukrzycę w Polsce, zależy, czy liczymy tylko koszty pośrednie czy bezpośrednie, bo przecież cukrzyca to nie tylko wydatki Ministerstwa Zdrowia, ale to również przedwczesna śmiertelność, to również problem związany z tym, że ludzie stają się osobami niepełnosprawnymi, idą na renty, korzystają z różnego rodzaju zasiłków. Jeżeli to wszystko wliczymy do kosztów cukrzycy, to jest zapewne kilkanaście miliardów złotych rocznie. Ogromne koszty. A mimo to nie ma Narodowego Programu Cukrzycy, a w Narodowym Programu Zdrowia słowo cukrzyca pojawia się chyba raz, o ile w ogóle, pojawia się tam tylko kwestia walki z otyłością. Także myślę, że w tym naszym takim, powiedziałabym, prawnym, legislacyjnym, instytucjonalnym aspekcie cukrzyca jest bardzo zaniedbana, że powinniśmy zacząć od tego, żeby pewne rzeczy dodefiniować, żeby umieścić ją jako niezwykle ważny problem w różnego rodzaju dokumentach związanych z systemem ochrony zdrowia, żeby to wybrzmiało, żebyśmy na tej podstawie mogli podejmować kolejne działania. Te działania się niby dzieją, bo bardzo dużo samorządów prowadzi jakąś działalność związaną z prewencją cukrzycy typu drugiego. Ostatnio powstaje i jest wdrażany taki program Cities Changing Diabetes w Warszawie i teraz będzie również wdrażany w Krakowie, mający też na celu prewencję cukrzycy typu drugiego, ale wciąż są to albo działania, powiedziałabym, takie oddolne organizacji pozarządowych, albo działania samorządowe trochę niewystarczające i nie ma takiego systemowego podejścia do tej cukrzycy, jakie należałoby stworzyć, biorąc pod uwagę, jak ważny jest to problem. Bo gdybyśmy jeszcze wrócili na moment do powikłań, proszę Państwa, to nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wielu udarów, wylewów, zawałów serca można byłoby uniknąć, bo są one wynikiem cukrzycy typu drugiego. Że w Polsce kilkanaście tysięcy osób rocznie traci stopę czy nogę w wyniku powikłania, jakim jest stopa cukrzycowa. Ludzie sobie z tego nie zdają sprawy i jakby cukrzyca to nie tylko to, że ktoś ma nadwagę i jadł za dużo cukierków. To jest naprawdę bardzo poważna choroba, mająca bardzo poważne konsekwencje w różnych aspektach życia i w różnych jakby, powiedziałabym, ministerstwach, więc powinniśmy do niej podejść bardziej, powiedziałabym, no, systemowo i popatrzeć na to, że jest to problem nas wszystkich tak naprawdę i problem całego budżetu państwa, a nie tylko na przykład Ministerstwa Zdrowia.
A mam pytanie odnośnie tak naprawdę obecnej sytuacji pandemicznej. Czy na przykład zgłaszane są przypadki, gdy osoby chore na cukrzycę nie mają dostępu do porad specjalistycznych, bo tutaj mamy komentarz, który pojawił się dosłownie minutę temu, że jak realizować teraz działalność związaną z leczeniem osób chorych na cukrzycę, gdy no, mamy ograniczony albo w niektórych przypadkach wręcz duży problem z poradami specjalistycznymi, z ich dostępnością.
No więc tak, tutaj znowu by trzeba popatrzeć na te dwie cukrzyce. I o ile cukrzyca typu pierwszego, czyli przede wszystkim te dzieci, młodzież, osoby młode, często już bardzo mocno, że tak powiem, scyfryzowane, radzą sobie całkiem dobrze. Teleporady w cukrzycy typu pierwszego to często przesłanie danych z pompy insulinowej, z glukometru do lekarza prowadzącego. Wiele osób sobie bardzo takie rozwiązania chwali, nie muszą tracić czasu na dojazd, mają kontakt z lekarzem, wszystko się dzieje w sposób właśnie elektroniczny, internetowy, całkiem dobrze to funkcjonuje. Gorzej jest, jeśli chodzi o cukrzycę typu pierwszego i diagnozę. Mam tutaj informacje od zaprzyjaźnionych profesorów, diabetologów i też z literatury generalnie światowej widzę z różnych analiz, różnych artykułów, że rodzice obawiając się pójścia do przychodni i obawiając się COVID-u, często odwlekają ten czas pójścia do lekarza ze świeżą diagnozą. I dzieci, które są teraz, dzieci, młodzi ludzie, którzy są teraz diagnozowani z cukrzycą typu pierwszego, często diagnozowani są już w stanie takim, powiedziałabym, mocnej kwasicy ketonowej, zagrożenia życia i zdrowia, bo za bardzo zwlekali z pójściem do lekarza. Natomiast, i to jest kwestia cukrzycy typu pierwszego, natomiast cukrzyca typu drugiego, więc osoby głównie dorosłe, osoby starsze, no i tu faktycznie mamy problem, bo z jednej strony potrzebują wsparcia, potrzebują kontaktu ze specjalistą, z drugiej strony ten kontakt ze specjalistą jest ograniczony, no bo mamy koronawirusa. Jeszcze z trzeciej strony każdy z nas się boi pójść do lekarza fizycznie, bo boi się, że się zakazi, więc faktycznie jest to bardzo duży problem i widzimy, że coraz jakby nawet przez pryzmat naszych działań takich edukacyjnych, kiedy oferujemy naszym tym dorosłym podopiecznym wsparcie edukatora, czy wsparcie dietetyka, czy wsparcie jakieś takie właśnie związane z prowadzeniem cukrzycy, mamy ogromne zainteresowanie i właśnie taką odpowiedź, czy taką informację, że nie mam się jak dostać do lekarza, to chociaż wy mi pomóżcie, bo muszę sobie poradzić właśnie jak tam tą insulinę dawkować, czy jak sobie poradzić z dietą, czy jeszcze z jakimś innym problemem cukrzycowym. Więc myślę, że w wielu jednostkach chorobowych, ale również w cukrzycy, szczególnie typu drugiego, no pandemia nam na pewno nie pomaga.
Jak pani myśli, tutaj pytanie od pana dyrektora Tomasza Bochenka. Z jakiego powodu problematyka cukrzycy, pani zdaniem, nie może wystarczająco przebić się w dyskusję polityczną? Bo powiedziała pani o tym, że w ostatniej rewizji Narodowego Programu Zdrowia pojawił się w ogóle hasło cukrzyca tylko jeden raz. Co może być tego?
Nie wiem tego. Tak naprawdę nie umiem tego powiedzieć i nie do końca to rozumiem. Natomiast mam nadzieję, że teraz, jeżeli już troszkę się uporamy z pandemią, się to zmieni. Obecny pan minister zdrowia, pan Niedzielski, sam chorował na cukrzycę typu drugiego. Mówi o tym otwarcie, więc mogę też o tym powiedzieć. Nie jest to żadna tajemnica. I mam nadzieję, że będzie dużo większe zrozumienie dla cukrzycy i że jak już się przestaniemy borykać z pandemią, to, że ta cukrzyca znowu stanie się, inaczej, stanie się, może nie znowu, ale stanie się priorytetem zdrowotnym. Tutaj, proszę Państwa, chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, będzie wchodził podatek cukrowy. My go, jak każdego podatku, no niespecjalnie lubimy, prawda, będzie podatek, czy nawet już został uchwalony od napojów słodzonych, ale mamy nadzieję, że faktycznie tak jak to było deklarowane, kiedy my nawet uczestniczyliśmy w konsultacjach społecznych, że te środki, które będą z podatku cukrowego, nie zostaną, że tak powiem, wrzucone do jakiejś wspólnej puli, tylko faktycznie zostaną przeznaczone na prewencję cukrzycy typu drugiego, na lepsze leczenie cukrzycy typu drugiego, na zapobieganie powikłaniom. No i jako przedstawicielka organizacji pacjentów z cukrzycą typu pierwszego mam również nadzieję, że i dla mojego środowiska też jakieś środki z tego podatku się znajdą. Żeby jeszcze powiedzieć, tak już naprawdę oddać sprawiedliwość, to mimo wszystko muszę przyznać, że ostatnie lata to troszkę tej minimalnie poprawy, jeśli chodzi o zabezpieczenie pacjentów z cukrzycą, się pojawiło, bo nawet ten ciągły monitoring glikemii no jest już refundowany. To jest też, powiedziałabym, dorobek ostatnich lat. Wydaje się, że jest troszkę lepsze zrozumienie Ministerstwa Zdrowia dla problemów osób chorych na cukrzycę, ale wciąż no jest to niestety niewystarczające. I nie umiem panu dyrektorowi odpowiedzieć, dlaczego tak jest, bo wszyscy, kiedy, nie wiem, spotykamy się, rozmawiamy, mamy świadomość tego, jak to jest poważna choroba i jakie ona rodzi konsekwencje dla różnych, powiedziałabym, kwestii związanych w ogóle z funkcjonowaniem państwa, prawda, czy to tych zasiłków, czy to tej właśnie braku produktywności, czy absencji w pracy i tak dalej, więc na wielu polach naprawdę ta cukrzyca nam tutaj bruździ i psuje, no a wciąż nie jest wystarczająco doceniona.
Dziękuję bardzo znowu za tą wypowiedź. Ja bardzo dziękuję też wszystkim tym, którzy wypowiedzieli się na czacie. Jesteśmy, jak już mówiłem, zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie. Teraz nas ogląda 10 osób. Dziękuję za każdą z 11 reakcji, które się pojawiły. A teraz chciałbym przejść do części związanej z pani aktywnością na naszym wydziale. Jest pani doktorantką na studiach trzeciego stopnia, pani promotorem jest dyrektor naszego instytutu, pani profesor Iwona Kowalska-Bobko. I jak się pani czuje na tych studiach trzeciego stopnia? Jaki będzie też temat pani dysertacji doktorskiej? Czy będzie powiązany z tematyką cukrzycy?
Oczywiście będzie powiązany z tematyką cukrzycy i pojawiłam się na tych studiach właśnie po to, żeby naukowo udowodnić, że jest problem związany z tym społecznym aspektem funkcjonowania dzieci chorych na cukrzycę w placówkach oświatowych. Bo z jednej strony oczywiście ministerstwa, w których się pojawiałam i różne kuratoria, w których na ten temat rozmawiałam, z jakiejś strony można powiedzieć rozumiały problem, ale nigdy nie traktowały tego na tyle poważnie, żeby nastąpiły jakieś sensowne, porządne zmiany legislacyjne czy organizacyjne, które ten dostęp dzieciom chorym na cukrzycę do placówek oświatowych by umożliwiły. I pomyślałam, że być może, jeżeli uda mi się to zbadać i wykazać, że ten problem jest, pokazać skąd się on bierze, może łatwiej mi go będzie rozwiązać. Czyli nauka, ta, którą chcę tutaj jakby zagospodarować, ma służyć pewnym rozwiązaniom praktycznym. Moja praca doktorska dotyczyć będzie właśnie funkcjonowania dzieci chorych na cukrzycę w placówkach oświatowych, ale chcę zbadać wiedzę i pewne ograniczenia, które występują u nauczycieli, czyli dlaczego nauczyciele nie mają odpowiedniej wiedzy, żeby zająć się dziećmi chorymi na cukrzycę, czy nawet szerzej, dziećmi przewlekle chorymi, pokazać, jakie są braki w ich edukacji już na etapie właśnie zdobywania wiedzy, gdzie w ramach swojego przygotowania pedagogicznego mają dosłownie kilka godzin poświęconych dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czyli na przykład dziećmi przewlekle chorymi. Dwa, wykazać, co należy zrobić, żeby tę wiedzę nauczycieli i pewną gotowość do pomocy dzieciom przewlekle chorym, w tym wypadku na cukrzycę typu pierwszego, poprawić. W ramach pracy zamierzam też, czy już przygotowuję taki program, który powinien być wdrożony jako program edukacyjny dla nauczycieli, również pokazać, w jaki sposób pewne rozwiązania funkcjonują w innych krajach, tam gdzie tego problemu właśnie z opieką nad dzieckiem z cukrzycą nie ma. I pomyślałam sobie, że jeżeli to mi się uda wszystko zrobić, będzie mi łatwiej z takimi badaniami uzyskać to, na czym mi tak bardzo zależy, czyli porządne, dobre rozwiązania systemowe pozwalające na bezpieczny pobyt dzieci w szkołach czy przedszkolach. Jest dla mnie studiowanie doskonałym doświadczeniem, jestem chyba jedną z najstarszych doktorantek na swoim wydziale. Bardzo mnie to uskrzydla, odmładza i daje mi jeszcze dużo, dużo takiej radości też własnej. Bardzo wielu ciekawych rzeczy się dowiaduję. Wszystkim Państwu polecam, już pewnie na studia doktoranckie będzie Wam się ciężko dostać, bo jestem ostatnim rocznikiem, teraz są już szkoły doktorskie, a tam już się dostać jest dużo trudniej. Ale generalnie Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego ma szereg bardzo ciekawych studiów, jest nowoczesną jednostką, naprawdę od wspaniałych specjalistów można się wielu ciekawych informacji dowiedzieć, takich, które Państwu mogą się po prostu przydać, więc jeżeli ktoś się zajmuje tą problematyką zdrowia publicznego, to serdecznie polecam Uniwersytet Jagielloński, Kolegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu i mój ulubiony Instytut Zdrowia Publicznego, żeby tamtą wiedzę poszerzać, zdobywać, no bo naprawdę jest to wyjątkowe doświadczenie i poznawcze i naprawdę potem w tym życiu zawodowym może to Państwu pewnie niejedną drogę, niejedne drzwi otworzyć. Także zachęcam, mnie to robi naprawdę bardzo dużo frajdy, radości i mam nadzieję, że niebawem będę zmierzać się do końca z doktoratem.
Ja też mam taką nadzieję, bo też jestem już po tej drugiej stronie, w sensie takim, że jestem studentem, doktorantem szkoły doktorskiej, więc jestem w tym nowym trybie.
Gratuluję.
A nie w tym trybie, powiedzmy, studiów doktoranckich, jeszcze jako studiów trzeciego stopnia. Ja bardzo dziękuję Pani Monice za to, że powiedziała nam tak obszernie o problemach cukrzycy. Powiedziała Pani o tym, jak wygląda sytuacja uczniów, jak wygląda sytuacja też młodych dorosłych, że też z pewnymi problemami, no, można powiedzieć wręcz dosłownie absurdami, musimy się zmierzać. Tutaj mamy komentarz pojawiający się od naszego pana dyrektora, że bardzo dziękuję za, za rozmowę i trzymam kciuki za pracę naukową. Mam nadzieję, że doktorat się łatwo napisze. Powiedziała Pani o innych studiach. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że to nie koniec naszych live'ów, przynajmniej na grudzień, dlatego że już za tydzień, 18 grudnia, będziemy mieć rozmowę z absolwentką studiów, o których chyba rzadko mówiliśmy przez ostatnie półtorej roku, czyli o studiach podyplomowych, zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej. Będzie to pani, która ukończyła te studia lat temu 3 albo 4. No i zachęcamy do tego, żeby w piątek 18 grudnia o godzinie 18 być na naszym profilu, być tak naprawdę na naszych profilach, bo będziemy zarówno na YouTubie, jak i na Facebooku. Ja bardzo Pani Monice dziękuję. Bardzo
dziękuję za zaproszenie.
Bardzo rozbudowany też, bardzo szczegółowy sposób Pani powiedziała, jakie elementy związane z no, też to problemem, który raczej będzie dotykać w przypadku cukrzycy typu drugiego dużej części osób, bo niestety pandemia koronawirusa wielokrotnie już jest przekazywane, że też spowoduje pandemię otyłości. Nie wiem, czy pani też o tym słyszała, czy już...
No, też tak może być. Siedzimy w domach, mało się ruszamy. Wcześniej nie mogliśmy się ruszać, teraz znowu mamy pozamykane różne centra aktywności sportowej. Na pewno nam to nie pomoże i miejmy nadzieję, że szybko się z tą pandemią, chociaż troszkę będzie lżej i jakoś uporamy. Czego państwu i sobie życzę i dużo zdrowia dla wszystkich.
Tak, i tym akcentem bardzo pozytywnym chciałem podziękować pani Bonice jeszcze raz. No i do zobaczenia, do usłyszenia już w najbliższy piątek.
Dziękuję bardzo, do widzenia państwu.